Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry albo dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy macie Państwo szansę i okazję odsłuchać tego podcastu. Jak zwykle zapraszam do mojego labiryntu książek. Ten i następny program będą ze sobą powiązane, choć na pozór może się to wydawać, że w sposób bardzo nieoczywisty. Dziś bowiem będę mówił o książce stricto naukowej, co więcej, historycznej. Natomiast ja uwielbiam historię. Natomiast za tydzień będę opowiadał o fantastyce, wybitnej fantastyce. Ale o tym, o fantastyce oczywiście za tydzień, to będzie też dodatkowa historia. Dziś jednak chciałbym opowiedzieć Państwu o książce naukowej, tak? Tym razem to nie powieść, choć czyta się momentami jak powieść. Kyla Harpera, Los Rzymu, Klimat choroby i Koniec imperium. Przetłumaczona przez Grzegorza Smułkę, by oddać też hołd tłumaczom, na co pewnie Państwo zwróciliście uwagę od jakiegoś czasu. Robię to bardzo regularnie i bardzo mi na tym zależy, żeby docenić tłumaczy. Sam nie jestem tłumaczem, ale uważam, że mają oni nie tylko prawo, ale też naszym obowiązkiem jest zdawać świadectwo, ponieważ ja mówię do Państwa przede wszystkim o książkach napisanych w języku polskim, czy opublikowanych w języku polskim. W związku z tym, jeżeli zdarza mi się taka sytuacja jak ta, gdy mogę, gdy jest to tłumaczenie, to jak pewnie Państwo zwróciliście uwagę, od początku staram się tych tłumaczy wrzucać. No chyba, że tekstów jest tak wiele, że już nie dajemy rady. Ale wracamy do tematu. Na pewno najsłynniejszą książką o upadku Rzymu jest książka Gibbona, napisana bardzo, bardzo dawno temu, ponad 200 lat. Gibbon w swojej książce analizuje przede wszystkim historię polityczną i powiedzmy społeczno-moralną schyłku czy cesarstwa rzymskiego i sam swoje widzi, tak, swoje problemy. Wielu ludzi do dziś powołuje się na tę książkę, pokazując na przykład, że znowu żyjemy w czasach upadku obyczajów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. Znaczy, w ogóle nie jest dobrym pomysłem po 200 latach ciągle myśleć kategoriami dawnymi, bo zbyt wiele od tego czasu się dowiedzieliśmy, zbyt wiele od tego czasu się nauczyliśmy. W związku z tym nowa książka Kyla Harpera, opublikowana w Polsce zaledwie 2 lata temu, czy w zeszłym roku, rzuca zupełnie nowe światło na schyłek, na cesarstwo i jego schyłek. Przede wszystkim wychodzi ona nie od polityki, chociaż o niej też wspomina, ale ani nawet od obyczajów, o których tyle mówił Gibbon. Za to wiele uwagi poświęca interdyscyplinarnym studiom nad historią klimatu, wpływu na niego starożytnych oraz medyczną historią pandemii przede wszystkim. No, myślę, że w czasach, w których żyjemy, a więc w czasach pandemii koronawirusa, jest to lektura jak najbardziej wskazana, ponieważ dużo mówi też o nas jako ludziach i o tym, jak bardzo zmieniamy się lub się nie zmieniliśmy w ciągu ostatnich niemalże 2000 lat. Wyłaniający się z wywodów Harpera obraz historii cesarstwa zaczyna mniej więcej od roku 150, to jest początek pierwszej dużej pandemii, zmian klimatycznych, aż do pojawienia się Mahometa w wieku VII jako grabarza Bizancjum, tak? To znaczy nie tyle oczywiście Mahomet czy Islam nie od razu zniszczyły Bizancjum i nie o to chodzi Harperowi, chodzi mu o to, że pojawienie się Islamu zatrzymało jakąkolwiek możliwość ekspansji cesarstwa bizantyjskiego i przez następne kilkaset lat ono trwało, ale właściwie zajmowało się najczęściej albo ochroną w ogóle własnego istnienia, albo próbą odzyskania dawnej świetności. Nigdy się na to tak naprawdę nie udało, to znaczy nigdy nie wróciło do posiadłości, którą miało przed pojawieniem się Islamu. Dlaczego 150 rok? Otóż, jak zauważa autor, sam będący badaczem, historykiem, ale nie historykiem politycznym, jak jesteśmy tylko przyzwyczajeni, tylko na przykład On zajmował się historią wylewów Nilu od czasów późnej republiki. Przypominam, to jest mniej więcej druga połowa pierwszego wieku przed naszą erą, aż do upadku cesarstwa, do późnego cesarstwa. Problem z tymi badaniami polega na tym, że dopiero muzułmanie zamontowali coś, co można by nazwać nilometrami, czyli takimi urządzeniami, które mierzyły coroczne życiodajne, ale w ich czasach coraz mniej wylewy egipskiej rzeki. Co mu z tego wychodzi? Otóż badając przede wszystkim źródła pisane, Egipcjanie bardzo, a potem Rzymianie, bardzo mocno zapisywali, czy bardzo uważnie zapisywali te wylewy Nilu, bo od nich zależało, w dużej mierze zależało istnienie Rzymu, który był uzależniony od egipskiego zboża, ale również badając pewne zmiany, fluktuacje w terenie i tak dalej, zdołał wykazać, że do roku 150 naszej ery mieliśmy do czynienia z bardzo regularnymi, równymi wylewami Nilu. Nie będę tutaj opisywał, skąd się te wylewy Nilu biorą. Ci, którzy są zainteresowani, znajdą bardzo dokładny opis klimatyczny. Skąd się te wylewy Nilu w ogóle brały. One nie biorą się z powietrza, tylko biorą się właśnie z ruchu klimatycznego. Ale zauważa, że po 150 roku, właściwie prawie idealnie, tak? Nagle zaczynają się po pierwsze bardzo nieregularne wylewy Nilu, w tym sensie, że one są lub ich nie ma. Co więcej, one słabną. Albo zdarzają się katastrofy, które powodują, że wszystko zostaje zalane, albo przez kilka lat ich w ogóle nie ma. To oznacza... Dlaczego? Dlatego, że około roku 150 zaczęła się, i to mówią z kolei klimatolodzy, zaczęła się dość gwałtowna zmiana klimatu. Ona została... To jest tak zwany koniec najlepszego holocenu, który wykorzystała Republika Rzymska do podwojów świata i początkowo cesarstwo. Natomiast około 150 roku zaczyna się sytuacja, klimat staje się niestabilny. Na przykład można to obserwować po zasięgu i zmianach w alpejskich lodowców. Ale również, co jest chyba jeszcze ciekawsze i pokazuje, jak ważna jest archeologia, po wysokości zasiewów. Otóż okazuje się, że w Grecji odnaleziono tłocznie oleju na wysokości około 630-650 metrów nad poziomem morza. Zasada jest taka, że tłocznie stawia się przy polach. Zawsze stawiano starożytności, żeby nie tracić czasu na przewóz. Otóż te tłocznie pochodzą gdzieś mniej więcej właśnie z I wieku przed naszą erą. Później już ich tam nie ma. Otóż zasięg zasiewów ograniczył się gdzieś do wysokości 300 metrów nad poziomem morza. A więc nastąpiło dość gwałtowne wówczas ochłodzenie klimatu. Widzicie Państwo, to jest bardzo skomplikowany proces, który tutaj próbuję trochę odtworzyć, ale myślę, że najlepiej go sobie zrozumiemy, czy Państwa uczono w szkole, że jeszcze na początku naszej ery Sahara była na tyle nawodniona, że dominujące na niej społeczności stworzyły państwo handlujące z Rzymem, a tak wtedy było. I Harper to dość dokładnie opisuje. Jak więc Państwo widzicie, możemy dowiedzieć się żadnej zakazanej historii. Nie, przemilczanej. Takiej, dlatego że nas w szkole, i ja zawsze na tym strasznie boleję, Państwo się pewnie zorientowaliście, pół życia spędziłem badając powieść historyczną, więc chociaż nie jestem historykiem, to z historią mam wiele do czynienia, że w polskiej szkole mówimy przede wszystkim o historii politycznej. Już nawet nie chodzi o to, że Polska. Ale to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, bo patrząc tylko na politykę, nie widzimy innych uwarunkowań. No właśnie. Zanim do tych uwarunkowań, na siatkę klimatyczną, którą tutaj próbowałem Państwu zaprezentować, Harper nakłada siatkę epidemiczną. Okazuje się bowiem, że nie mające żadnej wiedzy o drobnoustrojach cesarstwa cyklicznie nawiedzały epidemię. Powiązane zresztą prawdopodobnie, powiązane ze zmianami klimatycznymi, o czym będę mówił. Pierwsza była za Antoninów, mniej więcej zaczęła się około 170 roku naszej ery. Antoninowie, przypomnę, z ich zwieńczeniem i władzy był Marek Aureliusz, no i potem ten nieszczęsny Komodos, którego i tak bardzo złagodzony obraz pokazano w słynnym gladiatorze Ridleya Scotta. Drugi za Sewerów, czyli prawie 100 lat później, pod koniec III wieku, wreszcie trzecia, największa pandemia, ciągnąca się przez blisko 200 lat, pandemia dżumy, która rozpoczęła się za Justyniana około roku 540. No, czyli już jesteśmy po upadku Rzymu Zachodniego, ale jeszcze oczywiście Bizancjum całkiem nieźle się miało, no ale ta epidemia trwała 200 lat i tak naprawdę kończy się dopiero, gdy nastali muzułmanie. Co ciekawe, muzułmanów nie dotknęła ta dżuma. Za chwilę powiem dlaczego. Na podstawie skąpych zapisów i badań genetycznych nad archeologicznymi znaleziskami próbuje się ustalić, jakie choroby wchodziły w grę. No to jest bardzo ciekawe w ogóle, zwłaszcza my dzisiaj wszyscy staliśmy się specjalistami od zaraz, więc tym bardziej możemy sobie zobaczyć, jak to robią historycy. Pierwsze dwie miały prawdopodobnie pochodzenie wirusowe, być może ospa, no, czyli trochę tak jak tego koronawirus, który nas teraz nęka, i grypa oczywiście. Trzecią znamy najlepiej, no bo jest najmłodsza, ale też to były pałeczki dżumy. Dżuma jest chorobą bakteryjną, przywleczone z Azji, prawdopodobnie przez podróżujące na gapę szczury. Oprócz etiologii historycznej autor opisuje konsekwencje społeczno-polityczne dla cesarstwa. Czyli za Antoninów mamy pierwszy kryzys, który został wywołany przez pandemię tą wirusową. Rozpad za Sewerów to wówczas, o czym może uczyliście się politycznie, że Partowie, najgroźniejszy przeciwnik późnego cesarstwa w Azji, najeżdżali wschodnią flankę imperium praktycznie bezkarnie, bo nie miał kto bronić granic, bo wszyscy umierali. Wreszcie podobny wzrost w IV wieku, mimo niesprzyjających okoliczności już klimatyczno-politycznych, ale też Hunowie najechali Europę, bo zmiana klimatu ściągnęła na stepy, gdzie żyli, wieloletnią suszę. Tak więc to nie jest tak, że Hunowie zrobili, idziemy do Europy. Nie. Ich również wygnały zmiany klimatyczne. No i wreszcie schyłek od rodzącego się Cesarstwa Wschodniego, które przegrało z zarazą. To jest w ogóle ciekawe, bo Hunowie nigdy nie zdobyli Bizancjum, bo z kolei Bizancjum było chronione przez niewidzialne drobnoustroje, czego oczywiście nie wiedzieli nawet sami Bizantyńczycy. Jak więc Państwo widzicie, ta historia robi się o wiele bardziej złożona i skomplikowana. Tu nie ma wielu dowodów bezpośrednich, ale książka pokazuje, że jak ważna jest ta archeologia, o której właśnie mówiłem, i to nie ta z Indiana Jonesa, ale mozolne i mało medialne badanie obecności naczyń z importu, inskrypcji nagrobnych, tam gdzie to możliwe badanie genetyczne odkopanych kości, również badania antropologiczne tych kości. To jest bardzo ciekawe, bo wydaje nam się, że Rzymianie byli potężnym ludem. No, na pewno nie potężny wzrostem, dlatego że przeciętny Rzymianin w okresie cesarstwa miał zaledwie 162 cm wzrostu, a kobieta 154 cm. Przypominam, że dzisiaj w Polsce mężczyzna ma mniej więcej 1,72 m, 1,74 m, kobieta mniej więcej 1,66 m, tak? To są te średnie. A więc cesarstwo miało w słowie słabe strony. Dlaczego byli tak niscy? Kwestia słabej diety, ale również tego, że oni bardzo krótko żyli. Przeciętny Rzymianin żył nie więcej niż 25-30 lat. Ta wysoka śmiertelność, no bo nie znali drobnoustrojów i ich działania, dotyczyła wszystkich grup społecznych. Na przykład żona Marka Aureliusza rodziła 14 razy, a dorosłości dożyła tylko dwoje ich dzieci, no między innymi tenże nieszczęsny Komodor. Dzisiaj zgrubnie udaje się nawet rozpisać roczne zgony, które układały się według pór roku w zależności od wieku umierających. Proszę Państwa, nawet tyle możemy dziś już odtworzyć. 200 lat temu za gibona, nie dość, że nie wiedzieliśmy, co to za raski, znaczy my Europejczycy, to oczywiście archeologia stała na tak, raczkowała i nie było mowy o badaniach, które jesteśmy w stanie dzisiaj przeprowadzić. Jak więc Państwo widzicie, mamy tutaj do czynienia z zupełnie innym sposobem myślenia o historii. Dopiero na tak zrekonstruowane, a więc klimat, a więc kwestie zdarzeń naturalnych związanych właśnie ze zmianami klimatycznymi, chociaż tutaj Harper pokazuje, że na zmiany klimatyczne już wpływali Rzymianie, bo na przykład oni wycięli prawie wszystkie lasy na terenie dzisiejszych Włoch, co spowodowało w konsekwencji zabagnienie tych terenów i katastrofalne wylewy Tybru, Rzym od IV-V wieku był regularnie zalewany, czego my dzisiaj oczywiście też nie znamy. Jeszcze niedawno nie zdawaliśmy sobie sprawy. I dopiero na takim tle pandemiczno-klimatyczno i wpływu człowieka na klimat Harper napisuje historię polityczną. Pandemie dlatego tak długo trwały i w ogóle dlatego były wywoływane, że Rzymianie jako pierwsi stworzyli duże, scentralizowane państwo. No, obok Chińczyków oczywiście. I to, że objęli tak wielki okręg świata, to, że ten świat się łatwo było się... dużo łatwiej było się przemieszczać, tak, statkami, drogami, wszystkie drogi wiodą do Rzymu, to miało swoje ciemne strony. No właśnie te, na przykład te szczury, które w 540 roku ściągnęły dżumę w okolice Bizancjum, a kilkadziesiąt lat później odnotowujemy je na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Statkami przepłynęły, proszę Państwa, albo na ludziach. A szczury ruszyły się, bo na stepach, z których pochodziły, azjatyckich, tych, które przedtem, czyli Hunowie, zaczęły się katastrofalne powodzie z kolei i one zaczęły się topić. No więc ruszyły w drogę, bo nie mogły zostać tam, gdzie mieszkały. Ponieważ podróżowali kupcy, podróżowały statki, karawany, wojska, dużo łatwiej było im się przemieszczać. I wtedy dopiero, proszę Państwa, jakżeż inaczej wygląda historia polityczna. Z jak innej strony możemy czytać zwycięstwa i klęski armii cesarskiej. Może dlatego łatwiej nam będzie sobie uświadomić, że właściwie po Antoninach cesarze nie byli już Rzymianami, a w ogóle po Sewerach, ale znaczy bezpośredni. Oczywiście byli obywatelami rzymskimi, ale nie pochodzili z Rzymu, tylko pochodzili z jednego niewielkiego kawałka imperium. Dlaczego właśnie stamtąd? Przez prawie 300 lat, 200 lat pojawiali się wyłącznie żołnierze. Tak? Żołnierze, cesarze, wybierani przez wojsko. Z drugiej strony jest tam wiele bardzo ciekawych informacji. Mnie na przykład zaskoczyło, że jeszcze na początku III wieku, gdy Imperium Rzymskie zamieszkiwało około 70 milionów mieszkańców, niewiele mniejsze niż dzisiejsza, no mniej więcej dzisiejsza Francja, liczbowo, to jest bardzo dużo. Bardzo wielu ludzi wtedy żyło. Chrześcijan było zaledwie kilkaset tysięcy, a więc 1% populacji imperium. Niespełna 100 lat później, pod koniec III wieku, no już w ogóle na początku IV, chrześcijanie przejęli władzę Rzym. Co się takiego wydarzyło w ciągu tych 100 lat, że chrześcijaństwo zdobyło taką władzę? Że tu ludzie stało się chrześcijanami. A no właśnie wydarzyła się epidemia. Wydarzyły się zmiany klimatyczne. I okazało się, że starzy bogowie są słabi. Nie militarnie. Zwykłych ludzi wojny nigdy nie interesowały. Ale właśnie choroby, głód zawsze temu towarzyszy. Co ciekawe, jeżeli przyjrzymy się i zobaczymy, że nasze zachowania są stale takie same. Reakcje na pandemię to w czasie pandemii za Antoninów w każdym większym mieście pojawiał się figura Apollo Uzdrowiciela. Za Sewerów już Jezus Zbawiciel. A gdy nadeszła dżuma, która ruszyła w V wieku, Maryja Królowa Świata. Co ciekawe, tam ciekawie jest pokazana różnica między traktowaniem Marii Bizancją i dzisiejszym katolicyzmie. Wreszcie Allah, który okazuje się zwycięzcą. No, dzisiaj, jak Państwo doskonale wiecie, również niektórzy uważają, że nie powinniśmy ufać wiedzy, tylko siłą nadprzyrodzonym. Zawsze ktoś też jest winien. Nie w Bogu, w Boga, dzisiaj Big Pharma. Zawsze szukamy, i o tym też mówi ta książka, prostych rozwiązań. Ale tych prostych rozwiązań nie ma. A może inaczej. Są. Tylko Rzymianie nie mogli ich znać. Nie mieli mikroskopu, żeby zobaczyć, jak wygląda bakteria, a już w ogóle wirus. To, że dziś udało nam się ustalić, że była to bakteria dżumy, to tylko dlatego, że te bakterie żyją dalej w kościach tych, którzy wtedy umarli. Archeologia, historia. Oczywiście to, że to jest dżuma, wiemy również dzięki opisom. To ciekawe, samą epidemię dżumy poprzedziły wybuchy wulkanów, prawdopodobnie największe w naszej erze, które sprawiły, że były dwa lata bez lata, tak? A więc właściwie bez zbioru. Już które nie miały co jeść, bo to było dużo deszczu. To książka, która uświadamia nam, jak jesteśmy mali wobec świata. Nie mówię, że wobec kosmosu, chociaż i o takiej książce mógłbym Państwu powiedzieć, ale przede wszystkim wobec świata, wobec klimatu. Jak mówił mój ukochany Bułhakow, a raczej jego behemot, jak to mówił behemot do jednego z bohaterów, jak chcecie planować coś, skoro nie wiecie, czy będziecie żyli wieczorem, a nóżka rozlała olej. Jak chcemy rządzić światem, skoro może nas powalić choroba, na którą nie mamy wpływu, na której pojawienie się w ogóle nie mamy wpływu, ale dziś możemy się przed nią bronić. Tak jak przed zmianami klimatycznymi, które sami wywołaliśmy. To książka jest może nie bezpośrednio, ale również o tym. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Thank you.